On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa. Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Europa jest w trakcie rozwiązywania wielu trudnych problemów. Mówiłem o tym przy okazji spotkań naszych dotyczących islamu. I te dwa tematy chciałem jakoś połączyć. Chciałem Państwu dzisiaj zrobić takie spotkanie, na które mam nadzieję rzucę kilka myśli, które mogą nam dać pewne światło na tą sytuację, w której jesteśmy obecnie. Światowe Dni Młodzieży sprawią, że przyjedzie tutaj bardzo wiele osób, młodzież z całego świata. I tak wszyscy się zastanawiają, bo słyszę to i w radiu, i w telewizji, jakie te plany pielgrzymkowe, no bo oczywiście msza święta z papieżem, wiadomo, ale ci młodzi tu będą prawie cały tydzień, co im pokazać, co mają zwiedzać, co im załatwić za, no można powiedzieć, ten plan pielgrzymki, jak im jak najbardziej rozbudować, żeby byli zachwyceni tą Polską i tak dalej. W ramach tych pomysłów dużo ludzi oczywiście chce pokazywać nasze takie budynki sakralne. Mamy tu oczywiście Jasną Górę, jest oczywiście Kraków, są kościoły Warszawy, etc. Natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia na przykład mieszkańca Rzymu, taki klasztor na Jasnej Górze, no chociaż piękny, może się wydawać niezbyt okazały, a już z punktu widzenia no nie wiem, choćby mieszkańca Kolonii, katedra Kaliska, czy też sanktuarium świętego Józefa, to prowincjonalny kościółek, który no może jest ładny, w którym można się modlić, no ale to nic specjalnego. Natomiast to, co Polska posiada, to swój wkład, to swoje, jakby powiedzieć, dziedzictwo w całej historii chrześcijaństwa. I uważam, że w tym kierunku powinniśmy pójść. Na początku też powiedziałem o tych problemach Europy. Europa dzisiaj się bije z tymi problemami agresywnego islamu, ale także z takim problemem wielokulturowości. Nowe społeczeństwo nam powstaje, w której oczywiście, gdy mamy do czynienia z pewnymi formami agresji, musimy się też bronić, używając siły. Natomiast w sytuacji, gdy tej agresji nie ma, Europa, również Polacy, nie potrafimy sobie do końca odpowiedzieć na pytanie, jak powinny wyglądać nasze relacje w stosunku do tych, którzy myślą inaczej. I tu, łącząc te dwa tematy, chciałem Państwu opowiedzieć o bezprecedensowym w historii świata wydarzeniu, jakim była Konfederacja Warszawska. Może Państwu mówi to coś ten temat, może nie. Natomiast chciałbym dzisiaj właśnie powiedzieć o wolności religijnej w I Rzeczpospolitej oraz o kontrreformacji, która w Polsce wyglądała zupełnie inaczej niż na zachodzie Europy. Aby rozpocząć tą opowieść, musimy się troszeczkę cofnąć. Jak Państwo wiecie, w Europie Zachodniej za przyczyną Lutra oraz jego zwolenników, później także Kalwina, dochodzi do rozłamu w chrześcijaństwie zachodnim i tworzą się nowe odłamy chrześcijaństwa, które jakby powiedzieć w swojej podstawie mają przede wszystkim bunt do kościoła katolickiego jako do instytucji. Luter wprost mówił, że on oddaje ludowi Chrystusa, przeciwstawia się antychrystowi, a antychrystem jest strukturalna forma kościoła katolickiego z papieżem na czele. W związku też z czym należy jasno sobie powiedzieć, że były to takie bardzo mocne słowa, które musiały doprowadzić do jakiegoś buntu wśród katolików. Proszę Państwa, Kościół katolicki w średniowieczu, zwłaszcza w tej końcówce średniowiecza i w połowie renesansu, to Kościół, który się troszeczkę, jakby powiedzieć, zbacza z toru Ewangelii. Prawdą jest, że biskupi to przede wszystkim politycy. Prawdą jest, że wśród kleru są pewne, no to jest pewien zawód. Wśród klerów jest niedużo ludzi wierzących. Wśród zakonników tutaj jest sytuacja o wiele lepsza, zwłaszcza w tych nowych zakonach, na przykład franciszkańskim. Natomiast wśród takiego diecezjalnego kleru bywa różnie. Ludzie to widzą, ludzie się gorszą. Są problemy z pieniędzmi, są problemy z podatkami. Kościół mnoży pewne rzeczy, które same w swojej istocie były dobre, jednakże multiplikowanie ich, tutaj mówimy choćby o odpustach i odciągnięcie z tego procedury zysków, gorszy ludzi i oto gorszy tych na samym dole. To była reakcja, na którą Luter odpowiedział. Luter chciał w jakiś sposób reformować Kościół, jednakże, i tutaj jest moje jasne stanowisko, mają Państwo prawo mieć inne, on w tych reformach poszedł za daleko, ponieważ postanowił zamiast reformować Kościół, to stworzyć nowy Kościół. zniszczyć. Gdyby nie znalazł poparcia politycznego w Rzeszy, nic by nie było. Znalazł, doszło do wojen, doszło do rozłamów i tak dalej. Znaczy, to jest Europa Zachodnia, o tym dzisiaj nie chcę powiedzieć. Natomiast w Rzeczpospolitej, w tym cudownym kraju, który był no, potęgą europejską, również w latach 20., 40., XVI wieku coraz więcej szlachciców zaczyna przychodzić do wyznań reformowanych. Głównie to była szlachta wielkopolska, sandomierska, lubelska, no i szlachta oczywiście na północy kraju, gdyż te trendy myślowe przychodziły do nas z Brandenburgii, z Prus, z Inflant, z Śląska Niemieckiego. To były te takie, można powiedzieć, kanały, które sprawiały, że na grunt Polski dochodził do nas protestantyzm. Proszę Państwa, Polska wśród historyków mieni się państwem bez stosów, w przeciwieństwie do Europy Zachodniej. Trzeba sobie odpowiedzieć, co takiego się stało, że nasze państwo, w przeciwieństwie do innych, postanowiło pozwolić jej obywatelom, bo szlachta to byli obywatele tego państwa, na swobodną zmianę wyznania i w zasadzie rzecz biorąc nie utrudniała, państwo nie utrudniało takich kroków. Proszę Państwa, Zygmunt Stary, który jako pierwszy z problemem protestantów musiał się zetknąć, oczywiście jako władca katolicki zabronił konwersji na religię reformowaną. Jednakże za jego czasów prawie 16, niektórzy liczą 20% szlachciców przeszło na protestantyzm. Zygmunt Stary bardzo mocno wskazywał, że za ten krok grozi nawet kara śmierci. Rzeczywiście kilka wyroków zostało wykonanych. Kilka. Żeby była jasność. Jednakże już w 1525 roku dochodzi do tak zwanego hołdu pruskiego, gdzie państwo krzyżackie zostaje zamienione na świeckie państwo, gdzie religią urzędującą jest religia protestancka i to świeckie państwo prosi o pomoc katolickiego króla Zygmunta Starego, który tą pomoc udziela i przyjmuje to lenno. No, można powiedzieć ruch dziwny, jak na króla, który twierdzi, że absolutnie na protestantyzm przechodzić nie można. Polska była pierwszym krajem, która uznała ten krok Prus na arenie międzynarodowej. Zygmunt Stary tak naprawdę te edykty, które wydawał przeciwko protestantom, wszyscy dzisiaj historycy mówią jasno, że wydawał po to, żeby papież siedział cicho i żeby się Kościół nie burzył. Natomiast te edykty były nieprzestrzegane. Ale żeby litera prawa nie była zła, już kilka lat później Sejm, czyli szlachta, senat i król postanowili znieść te edykty królewskie i pozwolono na to, aby protestanci w Polsce mogli się ujawniać, jeżeli ktoś chciał się konwertować, nie było z tym problemów. Jednakże ta sytuacja protestantów nie była na początku wcale taka prosta. Można się zadać pytanie, dlaczego w ogóle przechodzono na protestantyzm w Polsce? Po pierwsze dlatego, że to była jakaś nowość. Niestety ta opcja coś nowego w moim życiu religijnym jest bardzo popularna. Do dnia dzisiejszego ludzie wchodzą do różnych wspólnot, ludzie tam szukają tutaj dominikanie, tu franciszkanie, po to, żeby tylko coś nowego się działo w ich życiu. To nie ma zbyt głębszego takiego podłoża teologicznego. No taka moda również panowała. Jednakże ci szlachcice, którzy przechodzili na ten protestantyzm, to byli przede wszystkim też ci, którzy buntowali się przeciwko przywilejom Kościoła katolickiego. Tu chodziło o kilka przywilejów, głównie to, że Kościół nie zrzucał się na obronę tego kraju, nie płacił pewnych rodzajów podatków oraz to, że wszystkie konflikty, które sądy kościelne rozstrzygały, musiały być przez władzę świecką respektowane. Czyli jeżeli proboszcz zarzucał szlachcicowi, że ten nie płaci dziesięciny, szedł do sądu biskupiego, biskup zarządzał na przykład konfiskację mienia i nie, że biskup szedł to mienie skonfiskować, ale już starosta, czyli przedstawiciel królewski musiał taki wyrok wykonać. To się strasznie szlachcie nie podobało, zresztą nie tylko protestanckiej, ale też katolickiej to szlachtę oburzało. Gdy Zygmunt August, czyli syn Zygmunta Starego, dochodzi do władzy, on od tych protestantów na początku stroni, gdyż opiera się głównie na senacie w swoich planach politycznych, a senat raczej był katolicki, tam też zasiadali biskupi, dlatego na początku swojej kadencji nie chce mieć z protestantami nic zbytnio wspólnego, ale co ważne, nie ma zamiaru ich prześladować. Czyli kolejny władca, który w tej swojej polityce wewnętrznej daje wolność, czyli nie jest królem sumień, można w ten sposób to ująć. Nawet gdy w pewnym momencie episkopat polski, bo episkopacie polskim byli różni księża i prymas polski był na przykład bardzo dużym zwolennikiem Lutra, nawet gdy protestanci, część episkopatu polski wpada na taki genialny pomysł, aby w 1552 stworzyć polski kościół taki narodowy na czele z królem, to Zygmunt August politycznie odpowiada, że tak, on się zgodzi na to, bo to jest pomysł wręcz genialny, ale tylko wtedy, kiedy zgodzi się na to papież Paweł IV. Papież Paweł IV się oczywiście nie zgodził, dlatego te plany całkowicie zostały zaprzepuszczone. Ale mimo to, mimo że od tych protestantów stroni, powoli zaczyna realizować ich postulaty. I na przykład w 1552 roku znosi na przykład to ten przywilej prawny, że to starości państwowi mieli wykonywać wyroki sądów biskupich. Był to duży sukces dla protestantów, duży sukces dla ruchu egzekucyjnego. W ramach swojej polityki, bo tutaj można dużo rozmawiać o polityce Zygmunta Augusta, on jako człowiek zaczyna na ten senat coraz bardziej się boczyć, widzi, że ta współpraca z wielkimi, bogatymi mu nie idzie i postanawia na końcu życia zacząć reformować to państwo i opierać się na izbie niższej Sejmu, czyli na izbie poselskiej, w której to zasiada szlachta. A tej szlachty rzeczywiście było mnóstwo narodów w Polsce, bo to było więcej niż 10%, z czego, no mówię, prawie 20% to byli protestanci. On widział, że ci protestanci to jest taka, no można powiedzieć, elita. To są ludzie, którzy się kształcą, to są ludzie, którzy są świetni, oczytani i w zasadzie ten protestantyzm nie ma nic wspólnego z teologią, tylko raczej z takim buntem właśnie przeciwko tym skostniałym instytucjom Kościoła katolickiego. Dlatego zaczyna się opierać na tych protestantach pod koniec swojego życia. I na przykład zezwala w miastach pruskich oraz na inflantach o to, aby swobodnie mieszkańcy tych miast mogli wyznawać religię, jaką chcą. Przy okazji mają oni oczywiście szanować i tolerować tych, którzy na kalwinizm na przykład nie chcą przechodzić, a chcą zostać przy kościele katolickim. Proszę Państwa, jeżeli byśmy to skonfrontowali, co się w tym samym czasie dzieje w Rzeszy, no to w Rzeszy mamy konflikty, mamy wojny, mamy jakieś podpalania miast, ataki na procesje i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy tu, w wielkim państwie polskim, który od dawna był, można powiedzieć, multireligijny, bo pamiętamy, że nasze państwo było olbrzymie, mieliśmy tu katolików, prawosławnych, Ormian, więc już poprzedni władcy, nawet Kazimierz Wielki, musiał się konfrontować z tym, że połowa jego poddanych to są prawosławni, tak? Więc nie może sobie pozwolić na to, żeby wynosić tylko i wyłącznie jedną religię, podczas gdy połowę narodu w jakiś sposób religijnie prześladować. Ta myśl w państwie polskim była tak głęboko zakorzeniona, że poszczególni władcy, tutaj kolejnym właśnie był Zygmunt August, postanawiają dawać pełne prawa religijne, aby każdy w zasadzie mógł wyznawać to, co chce. Król nie chciał w to ingerować. Gdy dochodzi do śmierci Zygmunta Augusta w 1572 roku, staje się sytuacja dla państwa polskiego krytyczna. To jest czas bezkrólewia. 72-73 rok. To jest bardzo trudne dla państwa, ponieważ na przykład przestają funkcjonować sądy, bo sądy w państwie polskim wydawały w imieniu króla. Króla nie ma, prawda? Wojsko w państwie polskim funkcjonowało w imieniu króla. Króla nie ma. Wszystko funkcjonowało w imię króla, więc co tutaj robić? Pierwszym pomysłem było, bardzo mądrym pomysłem było to, że szlachta lokalna się konfederowała, tworzyła takie konfederacje, czyli można powiedzieć taką umowę społeczną między sobą zawiązywała, że będą bronić praw, bronić sprawiedliwości, bronić pokoju, sądzić tych, których sądzić będzie trzeba i w ten sposób jakoś to państwo funkcjonowało. Szlachta polska postanowiła wybrać sobie następnego króla. No i oczywiście trzeba było dogadać się, kogo by tu wybrać. W ramach tych dyskusji wysuwano władców zarówno protestanckich, jak i katolickich. Jedna i druga strona zdawała sobie sprawę, że król to jest ktoś, kto tak naprawdę kształtuje politykę. W związku z tym trzeba sobie powiedzieć jasno, że jak zostanie wybrany protestant, to jest duża szansa na to, że Polska skręci w tą stronę religii protestanckiej. A jeżeli zostanie wybrany katolik, to skręci w stronę religii katolickiej. Jedna i druga strona, protestancka oczywiście fizycznie ich było mniej, tych szlachciców, ale oni mieli naprawdę dużą pozycję. Protestancka strona obawiała się również prześladowań. Jednym z czołowych kandydatów, zresztą później królem, był przedstawiciel ludów walezych, książę Francji, a przecież jeszcze niedawno mieliśmy noc świętego Bartłomieja, gdzie katolicy wybili wszystkich innowierców w Paryżu z okazji imprezy ślubnej, która była tam organizowana. W związku z tym polska szlachta mówiła, no przyjdzie nam tutaj taki wariat i co wtedy będzie z nami? przyjdą w nocy i nas zabiją. Katolicka szlachta też się obawiała, że jeżeli zostanie wybrany, co było mało prawdopodobne, ale zostanie wybrany jakiś innowierca, może nawet, bo był przecież jednym z czołowych też pretendentów, był przecież władca Moskwy, byli też królowie szwedzcy, więc tutaj trzeba było dość mocno przewidywać, kto zostanie władcą. Jeżeli zostanie jakiś innowierca, nie katolik, no to nasze prawa też mogą być zabrane. Dlatego w styczniu 1573 roku Sejm skonfederowany, czyli taki, w którym obowiązywała nie bezwzględna większość i liberum veto, ale większość zwykła, czyli można było coś przegłosować, wystarczy jeden głos więcej, Sejm uchwalił Konfederację Warszawską. Był to dokument niezwykłej wagi. Przygotowało go 15 osób, z nazwiska praktycznie ich nie znamy. Wiemy, że tam byli katoliccy biskupi, protestanccy działacze, 15 osób, które ustaliło, że w Rzeczpospolitej Polskiej wszyscy są równi wobec prawa i nie można dyskryminować prawnie kogoś ze względu na wyznanie. Był to dokument niezwykle ważny. Zresztą, proszę Państwa, komisja, która zajmowała się tym dokumentem, była pod przewodnictwem Stanisława Karnkowskiego. To był późniejszy prymas Polski. Ten prymas widział też potrzebę takiego zabezpieczenia praw w ogóle do życia. Wiedział, to już jest po Soborze Trydenckim, przypomnę, wiedział, że religia katolicka zaczyna się, można powiedzieć, fortyfikować, ale zdawał sobie sprawę, że nie chce tych wojen religijnych w Polsce. Dokument ten był fenomenem w skali świata. W skali świata, ponieważ był to dokument oddolny, to szlachta, obywatele dogadali się ze sobą i zmusili wyższe instancje do tego, żeby to dogadanie, mówiąc takim językiem potocznym, było respektowane przez państwo. Nigdzie indziej w Europie do czegoś takiego nie doszło. Tam na jakichś sądach, to były kłótnie między cesarzami, hrabiami, to się kłócił książę z księciem, bili się w wojnach. W ten sposób tam wyglądał dialog religijny. Jedni drugich od antychrystów wyzywali. A tu najprości szlachcice potrafili się dogadać ze sobą. Akt Konfederacji przygotowany przez 15 osób został podpisany przez wszystkich szlachciców przybyłych na Sejm, poza szlachtą mazurską, która była niezwykle przywiązana do kościoła katolickiego i absolutnie żadnych innowierców u siebie nie tolerowała, ale o szlachcie mazurskiej niestety krążyło takie przysłowie, że szybciej zabiją człowieka niż złamią post. Ta ich wiara też była taka bardziej tradycyjna niż rzeczywista. Jeden biskup podpisał tylko i wyłącznie tą konfederację, ponieważ konfederacja to była taka umowa między stronami. To był biskup krakowski, Franciszek Krasiński, który zresztą potem został dość mocno upomniany przez legata papieskiego, dlaczego on takie rzeczy podpisuje. I mimo, że Kościół katolicki, gdy wybrał już króla katolickiego, ponieważ to Walezy został pierwszym królem, to był król katolicki. Cały Kościół katolicki się cieszył. Mówiąc cały Kościół katolicki, ja mam naprawdę na myśli cały Kościół, bo w Rzymie były odprawiane msze dziękczynne za to, że w Polsce został katolik wybrany, w których uczestniczył papież. Rzym w czasie obrad Sejmu Elekcyjnego modlił się o wybranie katolika dla Polski, więc naprawdę cały Kościół katolicki się wtedy cieszył. Więc wtedy Kościół katolicki, biskupi troszeczkę odetchnęli i wyklnęli ten dokument. Jednakże nie zdołali tym swoim gestem zapobiec konsekwencjom tego dokumentu, ponieważ szlachcie udało się ten dokument wciągnąć do tak zwanych artykułów henrykowskich. To był taki zbiór dokumentów, który każdy następny król musiał zaakceptować, aby móc rządzić w Polsce. Prawa protestantów zostały w Polsce zabezpieczone. I państwo teraz się spytają, przecież my jesteśmy w Radiu Katolickim. Ten pan Rafał tylko gada o tych protestantach, o tych prawach, do czego tutaj zmierzamy. A no do tego, proszę państwa, że gdyby na tym historia się skończyła, to ja bym o tym tak z radością nie opowiadał, ponieważ ja jestem katolikiem i chciałbym, żeby jak najwięcej osób było w religii, która w najprostszy sposób prowadzi do zbawienia. Jednakże w Polsce to nie był koniec, to był dopiero początek. Mamy osobę biskupa Stanisława Hozjusza, który w Polsce był osobą rzeczywiście wybitną. Kto to był? Proszę państwa, biskup warmiński i sekretarz wielki koronny. Został prezbiterem w 39 roku swojego życia. Wcześniej chciał iść do Dominikanów. Bardzo nalegał, ale ojciec mu zabronił. Tu widać już jego wiarę. Nie był to biskup, który został biskupem tylko ze względów politycznych, ale człowiek, który w pierwszym odruchu serca, w młodości, chciał całkowicie poświęcić się Bogu w zakonie, czyli w miejscu, gdzie wiadomo było, że może kariery dłużej nie zrobić. takiej politycznej. Ojciec mu zabronił, on wziął się i pozytywnie ustosunkował do tego zakazu ojca, kształcił się zarówno w Bolonii, jak i w Padwie, potem w Polsce zyskuje coraz większe wpływy, zostaje biskupem, bo on był dyplomatą, więc jeździł po Europie. Staje się też legatem papieskim. Proszę Państwa, jest jednym z pięciu legatów, którzy prowadzą Sobór Trydencki. To był jedyny Polak, który prowadził Sobór Trydencki. To w ogóle jeden z pięciu osób wtedy w Europie Zachodniej, która miała taką pozycję. Człowiek, który miał niezwykle duży wpływ na Sobór Trydencki, na jego przebieg. Kardynał Kościoła Katolickiego. Bliski współpracownik papieża Pawła IV. Jeden z głównych kandydatów na papieża w konklawę. Papieżem nie został, jednakże jego pozycja w kościele była niezwykła. Człowiek, który dochodzi do wniosku, że ratunkiem dla państwa polskiego, ponieważ on uważał, że heretycy, luteranie, kalwiniści to są wyznawcy diabła, w związku z tym zdawał sobie sprawę, że jedynym ratunkiem dla państwa polskiego, dla dusz wiernych jest Sobór Trydencki. Gdy dowiaduje się o tym, że Konfederacja Warszawska zostaje podpisana, na początku jest zły. I także tą złość okazuje, mówiąc w episkopacie, że no nie zgadza się, dlaczego taki dokument został zatwierdzony. Jednakże w ramach jego działań ten człowiek oraz jego następcy zdają sobie sprawę, że sytuacja, która została wypracowana przez szlachtę, jest sytuacją bardzo dobrą. Otóż okazuje się, że zamiast angażować siły katolików do wojen religijnych, można je zaangażować do chrystianizacji tego narodu i do wprowadzenia ustaw Soboru Trydenckiego. Proszę Państwa, biskup Hozjusz był człowiekiem niezwykle, jak mówiłem, wykształconym. On prowadził polemikę z ewangelikami. Tam było dużo erudycji, miał taki dość cięty język. Mówią niektórzy, że nie był zbyt dobrym teologiem, ale genialnym organizatorem. On potrafił tu wyczytać, złączyć to w jedność i w tym była jego mądrość. Może dużo swoich własnych pomysłów tam nie wprowadzał, ale chyba to nie był czas na to, żeby znów mnożyć jakieś własne pomysły, ale żeby umieć restaurować religię katolicką. Problem z religią katolicką w tym czasie był taki, że ta religia się rozlazła, tak brzydko powiedziawszy. Czyli mówiąc krótko, straciła trochę kręgosłup. Myśmy mieli teologię, myśmy mieli liturgię, myśmy mieli tradycję apostolską, ale gdzieś to się zrobił biznes. Również wśród biskupów. Hozjusz był przykładem człowieka, dla którego to nie był biznes. To było życie. To było powołanie. On potrafił to przekuć w czyn. On jako pierwszy w Polsce wprowadza w swojej diecezji kontrolę biskupie nad parafiami. On także zakłada jedno z pierwszych seminarium. I najważniejsze, co robi, sprowadza jezuitów. Nowy zakon Ignacego Loyoli, który został powołany do walki z reformacją. I tu, na tej ziemi, na której panuje spokój religijny, na którym nie ma zagrożenia, że sąsiad, który jest protestantem, przyjdzie i ci strzeli z armaty do domu, a ty go najedziesz w nocy, na tej ziemi ci jezuici wzrastają. Ci jezuici prowadzą swoją pracę nie tylko dla tej ziemi. Bo choćby pierwsi jezuici, czyli zostają wprowadzeni w 1565 roku, kolegium w Braniewie. Kolegium, które miało też kształcić ludzi do ewangelizacji Szwecji, która już była w tym czasie formalnie kalwinistyczna. Potem 69 Wilno, 71 Poznań, 80 Połock, gdy tylko Batory zdobywa Połock, tam sprowadzają jezuitów. To już jest po śmierci Hozjusza, bo on umiera w 79, ale chodzi mi tutaj o to, żeby pokazać ten rozwój jezuitów. 82 Inflanty, 85 Gdańsk, 93 Toruń. Proszę zwrócić uwagę, to jest północ Polski, tam gdzie są protestanci, albo wschód Polski, tam gdzie są prawosławni. No i oczywiście Wielkopolska, bo w Wielkopolsce też tych protestantów było sporo. To są te rejony, w których jezuici mają działać. Gdyby tam obowiązywała zasada, czyja władza taka religia, czyli wielkie osiągnięcie Rzeszy Niemieckiej, które było idiotyczne, to by tam tych jezuitów nie było. Ja przypomnę, ta zasada została wypracowana po wojnie religijnej. Czyja władza taka religia? Jeżeli władca był kalwinem, wszyscy mieli być kalwinami. Wszyscy. Od chłopa takiego pańszczyzianego do najwyższego urzędnika państwowego. Jeśli był katolikiem, wszyscy mieli być katolikami. Żadnej decyzji. Miasta musiały się chrzcić na nowo i tak dalej. A komuś nie pasowało wąt. Wąt do sąsiadów, wąt do Hesji, wąt gdzieś tam, wąt do Bawarii, jak chciałeś być katolikiem, wąt od nas. Proszę Państwa, w Polsce protestantyzm nie doszedł do chłopów nawet. On się zatrzymał w opcji miejskiej. Chłopi nie chcieli być protestantami. Po pierwsze, protestanci im chcieli likwidować od pusty, że to była największa zabawa we wsi. No raz w roku człowiek się upił, miał zabawę. Po drugie, kult świętych. Oni naprawdę bardzo mocny kult święty był rozwinięty. Po trzecie, to zawsze był nasz ksiądz. To były nasze rzeczy, a tu przychodzi coś nowego, bez teologii, bez takiego wewnętrznego jakiegoś powiedzieć przekonania, tylko tak po prostu formalnie, to nie dawało przełożenia. Dlaczego w Rzeszy Niemieckiej chłopi przechodzili na protestantyzm? Bo gdy władca przechodził na protestantyzm, zbierał wojnę i szedł bić się z katolikami, to oni przynosili do domu wielkie cierpienie. Katolicy nas pobili, a my teraz jesteśmy Kalwini. No myśmy się tam bronili, walczyli i tak dalej. I nagle ci chłopi zaczęli być jakoś religijnie po prostu kopnięci. A nie dlatego, że byli za czy przeciw temu, że Komunia Święta ma być udzielona pod dwoma postaciami, albo za tym, czy tylko słowo, czy także tradycja. Przecież oni nie mieli pojęcia o takich rzeczach. Oni mieli tylko w głowie to, że przyszedł jakiś facet, który krzyczał, że jest katolikiem i mu zabił żonę. Albo przyszedł jakiś facet, który krzyczał, że jest Kalwinem i mu zabił dzieci. No to on był w opozycji. I ci chłopi tam na samym dole byli religijnie po prostu rozdmuchani, ale to było takie rozdmuchanie wojenne. U nas tego nie było. U nas wsi spokojna, wsi wesoła. Na wsi nawet nie wiedzieli, że coś się dzieje. Mieszczanie według praw królewskich mogli robić, co chcieli. Chciał być katolikiem, był katolikiem. Chciał być Kalwinem, był Kalwinem. To było bardzo dobre. To pomogło Kościołowi katolickiemu odzyskiwać pole. I tak naprawdę powoli ta szlachta protestancka się znów zmniejsza. Znów wraca do katolicyzmu. Poza, mówię, północą, bo tam duże wpływy niemieckie, poza troszeczkę w miejscami w Wielkopolsce. No i tutaj ten Lublin, ziemia sandomerska, tam rzeczywiście tych Kalwinów było sporo, to taki jeden element. Przyszli królowie, bo oczywiście Walezy był królem bardzo krótko, 3 miesiące, potem uciekł. Przyszli królowie, zarówno Stefan Batory, jak i Zygmunt III, Waza. Później każdy oczywiście następny też, ale tych dwóch królów ukształtowało tą politykę. Jakby powiedzieć, dopięło ją. Bardzo duże nastawienie na jezuitów. Tutaj mamy oczywiście, jakby powiedzieć, to na tej ziemi to są synowie Stanisława Hozjusza, tak? Ten, który ich sprowadził. Bardzo duże zaufanie dla kościoła katolickiego, dbanie o to, żeby ten kościół katolicki w formie tej duchownej, żeby ci wysocy biskupi to byli ludzie na pozycji, żeby to była też pozycja umysłowa, żeby to nie byli jacyś tam, tylko tam trzeci syn kogoś. I zarówno Stefan Batory, bardzo dobre kontakty z papiestwem, jak i Zygmunt III Waza. Zygmunt III Waza doprowadził do tego, że pod koniec jego panowania na 150 senatorów, 3 tylko było protestantami. Wszystkich awansował katolików. To była taka rekatolizacja całej Izby Wyższej, która za czasów Zygmunta Augusta już wyglądała zupełnie inaczej. Proszę Państwa, te kroki bardzo małe, bardzo swobodne, również z takim, można powiedzieć, szacunkiem do drugiej strony, bo gdy Stefan Batory dowiedział się, że w Krakowie doszło do zamieszek religijnych i katolicy tam zniszczyli zbór, no to wysłał swoich przedstawicieli, aby tam porządek zrobił, żeby ci ludzie odpowiedzieli przed prawem. Ale gdy Gdańsk, który się buntował przeciwko Stefanowi Batoremu, spalił opactwo cysterskie, to kazał ten Gdańsk protestancki, musiał to opactwo cysterskie odbudować, kiedy już udało mu się tą wojnę z Gdańskiem wygrać. To było takie szanowanie obydwu stron, formalnie szanowanie obydwu stron, prawnie szanowanie, a jednocześnie dzięki temu ewangelizacja, która nie miała problemów, która nie musiała się spotkać z tym przeświadczeniem, że ktoś tu kogoś zabił, że w imię religii ktoś zginął. Tego było mało, naprawdę mało. Proszę Państwa, oczywiście dochodziło do różnych dziwnych sytuacji, zwłaszcza gdy na przykład dochodziło do kolejnych bezkrólewi, to tam na przykład, nie wiem, w jakimś sejmiku, gdzie w Wielkopolsce, chyba w Śremie, po ucieczce Walezego, tam podnosili ci protestanccy szlachcice krzyki, że trzeba wyrzucić jezuitów, bo oni tutaj, wiadomo, chcą wszystko zniszczyć, a na Mazowszu tam chcieli wyrzucić Kalwinów. To było normalne. Ludzie mają emocje. Ale prawo było takie w Polsce, że każdy mógł mieć własne wyznanie. I na tym prawie Kościół katolicki zbił świetną karierę, bo rozwijał się bardzo dobrze, szanując, tak jak mówię, drugą stronę i nigdy tej drugiej strony nie niszcząc w sposób fizyczny. I to jest moje przesłanie tej może troszeczkę chaotycznej dzisiejszej audycji. Chaotyczna dlatego, że długi okres czasu, Zygmunt August, tutaj też mówiłem o Zygmuncie III, 3 Zygmuntów, po drodze jeszcze 2 innych królów, to była pewna myśl, chciałem ją przedstawić, w Polsce, która tak naprawdę zakorzeniła się w nas, no można powiedzieć do końca, do rozbiorów Polsce kto miał jakie wyznanie w zasadzie nas nie interesowało. Po rozbiorach stało się troszeczkę inaczej. Dlaczego? Bo głównych dwóch zaborców, bo Austria to tak, można powiedzieć, te zabory, zresztą brała udział tylko w dwóch i wiadomo, że w Austrii Polakom się żyło politycznie najlepiej, ale dwóch zaborców to byli zaborcy protestanci i zaborcy prawosławni, którzy też zwalczali Kościół katolicki. I wtedy się troszeczkę w Polsce zmieniło. Ale ja chciałbym, aby to dziedzictwo Konfederacji Warszawskiej i to dziedzictwo pracy Stanisława Hozjusza, którego też proces beatyfikacyjny, z tego co wiem, trwa od 2007 roku, żeby to dziedzictwo było dla nas dzisiaj takim przykładem, jak rozmawiać z ludźmi innego wyznania, nie tylko protestantami, ale także może islamistami, czy też, nie wiem, Żydami, czy tam niewierzącymi. Proszę tu dopisać, kogo się chce. Mieć do nich szacunek do ich życia, mieć do nich szacunek do ich poglądu, ale ich ewangelizować. Nie bać się tego, bo nas też prawo chroni. Możemy to robić. A jeżeli tu przyjadą ci młodzi na Światowe Dni Młodzieży, których mam nadzieję nie odwołają, bo takie słyszałem różnego rodzaju, że są niebezpieczeństwa ataków i tak dalej, to mam nadzieję, że tym młodym ludziom właśnie o tym będziemy mówili. O tym, że tu był kraj, gdzie żyli przy sobie prawosławni, katolicy, protestanci, mogli żyć, mogli mieć jakieś wspólne idee i Kościół, bo jesteśmy Kościołem katolickim, budował na tym, rozwijał się i stawał się potężny, co pomagało oczywiście w zbawieniu naszych dusz. Życzę wszystkim dobrych świąt, niech te święta będą właśnie takim jednaniem, bo zdaję sobie sprawę, że mało jest rodzin, gdzie wszyscy myślą identycznie, mało jest rodzin, gdzie wszyscy są wierzący, nasze rodziny są jakie są, nie ma tutaj co dużo mówić. Życzę wszystkim pojednania i takiego szacunku do siebie nawzajem, ale też ewangelizacji swobodnej, zwłaszcza tej naszym prywatnym życiem. Niech nasze życie ewangelizuje innych. Do usłyszenia.